Chwała Bogu. Chciałbym przeczytać fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Szesnasty rozdział tej pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ta historia o Hagar i Ismael. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swojej pani i oddaj się jej pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Na to rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodziłaś syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. Pamiętamy, że Abram otrzymał obietnicę od Boga, że będzie miał potomstwo, że będzie miał potomstwo liczne jak piasek na niebie, ale przede wszystkim, że na początku otrzymał obietnicę, że będzie miał potomka. I jak pamiętamy, ta obietnica, spełnienie tej obietnicy odwlekało się w czasie. Tak? I dość często o tym przypomina się i mówi, prawda, że Abram chciał jakby dopomóc Bogu w spełnieniu tej obietnicy. Miał jakiś taki, no nie wiem, kryzys wiary, kryzys ufności i właściwie trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że lata upływały, Abram stawał się coraz starszy, jego żona Saraj również byli już mocno podeszli w latach i nic się nie działo w tej sprawie, w tej kwestii. I w pewnym momencie Abram chciał jakby pomóc Bogu w spełnieniu tej obietnicy i uczynił tak, jak tutaj czytaliśmy. W tamtych czasach oczywiście takie rzeczy były czymś normalnym, były czymś całkowicie no, do przyjęcia w tej kulturze, w tamtych czasach, prawda? I z tym, że ja nie chciałem się dzisiaj jakby skupić, nie chciałem się skupić na postaci Ismaela i postaci i tym wątku Hagar od strony Abrahama, od strony właśnie tej jakby pewnej niewiary, którą Abraham się wykazał w tym momencie, ale chciałem spojrzeć na tą historię od strony właśnie Hagar. Chciałem spojrzeć na jej sytuację i na to, co jej się przydarzyło, bo jakby nie jej winą było, prawda, to, że w ten sposób postąpiono z nią. Oczywiście ona swoje winy też tutaj miała, o czym czytaliśmy, ale samo to, że sam początek tej historii oczywiście nie ona była tutaj czemukolwiek winna. I czytamy, że gdy poczęła, w tym momencie ona zaczęła, w niej zaczęła wzbierać pycha, wzbierać duma i ona jakby wyczuła, że na jakby swoje 5 minut znalazła i chciała zacząć górować nad swoją panią, nad Saraj. Chciała się nad nią wywyższyć, chciała się uważać, że to ona jest teraz tą właśnie prawowitą żoną, która da potomstwo Abramowi. No ale czytaliśmy, że Saraj na to się nie zgodziła i Abram na to się nie zgodził i Saraj miała ją upokorzyć. Nie wiem, na czym to miało polegać, ale rezultat był taki, że Hagar uciekła. Uciekła od swojej pani, Saraj uciekła od swojego pana i również męża, Abrama. Znalazła się na pustyni i na tej pustyni przy źródle, przy studni zastał ją anioł pański i zadaje jej pytanie: niewolnico, Saraj, skąd przychodzisz? I dokąd idziesz? Skąd przychodzisz, dokąd idziesz? Niewolnico Saraj. A więc Hagar nagle doświadczyła tego, że jest Bóg, jest ktoś, kto wie, kim ona jest, wie, że jest niewolnicą, wie, jakie jest położenie, zna jej imię. Spotkała nagle kogoś takiego. I dowiedziała się też, co ma zrobić. Dowiedziała się, że jest pewien plan dla jej życia. I nazwała tego Boga, którego anioł objawił się jej, Bogiem, który ją widzi. Bogiem, który ją widzi. I tak nazwała też to miejsce. Nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi. Bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Co ta historia mówi każdemu z nas? Musimy sobie zadać pytanie i musimy sobie postawić takie pytanie. Czy spotkaliśmy już w swoim życiu, czy mieliśmy to spotkanie, czy usłyszeliśmy ten głos, który woła, który pyta: gdzie jesteś? Jarku, Anio, Krysiu, czy usłyszeliśmy ten głos, który woła nas po imieniu, który zna nasze imię, który wie wszystko o nas? Czy mieliśmy to spotkanie z tym Bogiem, który nas widzi? Bardzo podobne spotkanie, w podobnej okoliczności, pewnego razu też właśnie przy wodzie, przy studni, inna niewiasta była tam i przechodził tam Pan Jezus. Ta kobieta przyszła czerpać wodę, a przechodził tam Pan Jezus i poprosił ją o to, żeby dała mu pić, żeby dała mu wody. Wiemy, że wywiązała się rozmowa, możemy o tym czytać w Ewangelii Jana, wywiązała się rozmowa i jakby w podobny sposób ta niewiasta u studni w Sychar dowiedziała się, że Jezus jest tym, który ją zna, który powiedział jej wszystko o jej życiu. Ona próbowała go okłamać. Na pytanie: idź, zawołaj swojego męża, czy na wezwanie: idź, zawołaj swojego męża, odpowiedziała: nie mam męża. Pan Jezus jej powiedział: miałaś do tej pory 5 mężów, a człowiek, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. I ta kobieta zrozumiała, że Bóg jest tym, który ją widzi, który ją zna, że nic nie można ukryć. Można coś ukryć przed człowiekiem, próbować, ale nie można nic ukryć przed Bogiem. I widzimy też, że tutaj, że Bóg zadaje człowiekowi pytanie. Tak, anioł zadał pytanie Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Przecież nie dlatego, żeby Bóg nie wiedział tego. Ale Bóg stawia człowiekowi pytanie, tak jak w ogrodzie Eden. Bóg zapytał Adama, gdzie jesteś? Tak? Kiedy Adam zgrzeszył, kiedy zdał sobie sprawę ze swej nagości przed Bogiem, tak schował się. Adam się schował przed Bogiem, schował się przed tym, przed którym miał mieć taką bliską więź, bliską relację, a teraz się przed nim schował. I Bóg zadaje mu pytanie, gdzie jesteś? Przecież Bóg wie, jest stworzycielem wszystkiego i on nie potrzebuje, żeby ktoś go pouczał, nie potrzebuje żadnej odpowiedzi, a mimo to zadaje pytania. Bóg zadaje pytania ze względu na nas, abyśmy to my odpowiedzieli na te pytania, odpowiedzieli na nie Bogu, ale odpowiadając na nie Bogu, odpowiedzieli na nie sami sobie. I to pytanie Bóg zadaje każdemu z nas. Skąd przychodzisz? Dokąd idziesz? I pytanie do każdego z nas. Czy usłyszeliśmy już to pytanie w naszym życiu? Czy usłyszeliśmy to wezwanie? Czy usłyszeliśmy, jak Bóg wzywa nas po imieniu, które dobrze zna? Które bardzo dobrze zna? Jeśli Bóg zna nasze imię, to zna też naszą osobowość, nasz charakter, nasze uczynki. Bóg to wszystko wie i pyta się, zadaje to pytanie. Skąd przychodzisz? Dokąd idziesz? Czy wiesz? Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Czy rozumiesz to? I my musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. A zarazem, kiedy usłyszymy ten głos, to rozumiemy wtedy, że Bóg jest tym, który nas widzi. Nie jest tak, jak jeden z psalmów pisze, że bóstwa pogańskie mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, mają nogi, ale nie mogą chodzić, mają ręce, ale nie mogą w żaden sposób pomóc. Tak? I podobni są do nich ich twórcy. I tak można powiedzieć, że wszelka religia jest właśnie taka, ale taki nie jest nasz Pan Jezus Chrystus. On jest tym, który nas widzi, który nas słyszy i który do nas mówi, i który nas wzywa, abyśmy za Nim szli. Ta historia o Hagar nie kończy się w tym miejscu. Wiemy, że Hagar wróciła do swojej pani, poddała się jej, ale czytaliśmy tutaj, że Hagar otrzymała od Boga obietnicę. Ta historia zawsze mnie, o Hagar, kiedy czytałem, to zawsze mnie to dotykało to mojego serca, że Bóg ma dla każdego jakiś swój plan. To nie jest tak, że tutaj jakiś błąd nastąpił, tak, Abraham popełnił błąd, wziął za żonę tą niewolnicę, chociaż nie było to Bożą wolą, popełnił jakiś błąd i ta sprawa jest jakby przegrana, jest jakaś po prostu, no, nie wiadomo, co z tym teraz zrobić, no już tylko zdana jest jakby Hagar i jej potomstwo, które nie było tym potomstwem obietnicy, prawda? To nie było to potomstwo obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi. Wiemy, że później Bóg dał innego potomka Abrahamowi i to był właśnie ten potomek obietnicy, to był ten potomek, z którego później pochodził lud izraelski, to był ten potomek, z którego później pochodził według ciała nasz Pan Jezus Chrystus. Ale tutaj widzimy, że dla tej sytuacji, dla tej kobiety, dla tego człowieka Ismaela, Bóg też ma swój plan. Tak? On nie jest jakiś przegrany, skazany na niepowodzenie, na klęskę, na przekleństwo. Nie, tak nie jest. Bóg ma swój plan również dla niego, również dla Hagar, również dla Ismaela. Bóg ma swoją obietnicę i to jest przecież wielka obietnica, to jest wspaniała obietnica. Widzimy, że Bóg objawił się Hagar jako ten, który ją widzi, ale jako ten, który ją miłuje, jako ten, który przychodzi, żeby ją pocieszyć, żeby ją podnieść. Poczniesz, urodzisz syna, nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Pan usłyszał o twojej niedoli. Pan po prostu rozumie to, co czujesz i chce cię pobłogosławić. Bóg chce cię pobłogosławić. I dalej czytamy o Hagar i o Ismaelu w 21 rozdziale tejże pierwszej Księgi Mojżeszowej. Może przeczytajmy od początku, Ten 21 rozdział. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abram Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abram miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Wtedy Sara rzekła: Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I rzekła: każdy, kto by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna. I rzekła: któż by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara karmić będzie piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim. Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Berszeby. A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej: cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a upadłszy napełniła bukłak z wodą i dała chłopcu pić. I był Bóg z chłopcem, a gdy podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. Chcę teraz powiedzieć o dwóch konsekwencjach tego, że Bóg jest tym, który widzi. I my poznaliśmy Boga, który nas widzi. Mieliśmy spotkanie z Bogiem, który nas widzi, który nas zna, który zna nas lepiej niż my sami siebie znamy. Takie dwa elementy, dwie konsekwencje tego faktu. I pierwsza z nich to jest to, że Bóg widzi naszą sytuację trudną. Bóg zna nasze trudne niedole, przez które musimy przechodzić. Czy to była łatwa sytuacja, w której znalazła się teraz Hagar? To nie była łatwa sytuacja. To była trudna sytuacja. Widzimy, że tak Bóg prowadził. Tak Bóg pokierował i widzimy, że tak miało być. Tak miało się stać. On, jej syn, nie miał dziedziczyć z Abrahamem. Chociaż miał obietnicę Bożą, ale to nie było. Nie miał odziedziczyć po Abrahamie. Miał zostać wygnany. Tu widzimy znowu, że ten syn Ismael jakby powielał błąd swojej matki, powielał grzech swojej matki, wynosił się nad tego młodego chłopca. Może myślał, że on jest starszy, że on jest dziedzicem, bo on jest starszy, ale nie tak miało być, nie takie było Boże prowadzenie i Boża wola. On miał być odprawiony wraz z matką swoją. Czy to była łatwa sytuacja? Czy to było łatwe? To nie było łatwe. Czy to było cierpienie? Tak, to było cierpienie. Czy oni życzyli sobie, żeby ta sprawa żeby ta sprawa inaczej została rozwiązana? Z całą pewnością tak. Może modlili się, może wołali, może uniżali się przed Bogiem. Nie wiem tego, ale na pewno chcieli, żeby ta sprawa znalazła inne rozwiązanie. Ale musieli być prowadzeni, to cierpienie musiało być ich działem. Tak miało być. I czasami tak jest, że jesteśmy w różnych sytuacjach, które są dla nas trudne, które są dla nas niezrozumiałe. Czasami jest tak, że jesteśmy w sytuacji, które wydają się po prostu bez wyjścia. Które wydają się po prostu, że to jest koniec. Ściana, mur i po prostu koniec. Nie wiemy. Już nie ma siły, nie ma po prostu rady. Tak czasami w życiu bywa. W życiu każdego z nas przychodzą jakieś takie chwile, prawda? Czasami tak jest, że po prostu ściana, koniec. Wydaje się, że już po prostu naprawdę nie wiadomo co. Nawet nie siąść i płakać, ale po prostu, że już brak sił, prawda? Czasami tak się zdarza. I czasami my byśmy chcieli, żeby rozwiązanie Boże było takie albo inne. Czasami my byśmy chcieli podpowiedzieć Bogu. No ale widzimy, że tutaj oni musieli przez to cierpienie przejść. Musieli przez to przejść, ale Bóg widział. Bóg był tym, który widzi. I wierzę, że kiedy przez takie rzeczy przechodzimy, Bóg po pierwsze, kiedy jesteśmy wierni, kiedy wołamy, kiedy modlimy się, to Bóg po pierwsze daje nam pokój. Bóg po pierwsze daje nam po prostu, przychodzi coś takiego, że my możemy odebrać od Boga obietnicę. Możemy usłyszeć, że ja Cię widzę, widzę Twoją sytuację, widzę Twoje cierpienie, widzę Twój ból, rozumiem to. I bądź cierpliwy i czekaj. I Bóg ma zawsze jakieś drzwi. Pan Jezus jest drzwiami i zawsze te drzwi one są. My możemy tego nie widzieć, my możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale z perspektywy czasu zawsze widzimy, że Boże obietnice nigdy nie zawiodły. Każdy z nas otrzymał Bożą obietnicę. Do każdego z nas Bóg powiedział, że Cię nie opuszczę i nie zostawię, choćby matka i ojciec Cię opuścili, choćby matka i ojciec Cię zostawili, to ja Ciebie nie opuszczę, ja Ciebie nie zostawię. Każdy z nas taką obietnicę od Boga otrzymał. Każdy z nas to zapewnienie w sercu usłyszał. Każdy, kto oddał swoje życie Jezusowi. Więc Bóg najpierw po prostu daje nam ten pokój. I w swoim czasie daje rozwiązanie, tak jak tutaj, ponieważ On jest tym, który nas widzi, On jest tym, który nas zna, On jest tym, który zna dokładnie naszą sytuację. I oby to było takim zachętą, aby w takich chwilach, aby w takich trudnościach trwać w modlitwie, trwać w społeczności, trwać w wołaniu. Ten przykład, który Leszek podał niedawno, tego rolnika, który dostał obietnicę, tak, dostał obietnicę od Boga, że pobłogosławię Twoje plony w tym roku. Ale ten rolnik, gdyby dostał tą obietnicę, ale gdyby nic w związku z tym nie poszedł siać, ponieważ dostał obietnicę, nie poszedł siać, nie poszedł orać, nie poszedł innych czynności wykonywać, nawozić i tak dalej, bo gdyby stwierdził, no ja dostałem obietnicę, więc ja poczekam na spełnienie się tej obietnicy i nic nie będę robił. Gdyby tak postąpił, ta obietnica oczywiście nie ziściłaby się, prawda? Nie, to by się nie stało w jego życiu, ponieważ my współpracujemy z Bogiem i tak samo każdy z nas, jeśli przechodzi trudne sytuacje, powinniśmy trwać w społeczności z Bogiem, powinniśmy modlić się, tak jak wzywa nas Słowo Boże, zrzucać to wszystko na Pana i Pan wtedy daje nam swój pokój, daje nam swoje odpocznienie i w swoim czasie odpowiada i daje wyjście. I tak jak tutaj Bóg dał wyjście, ponieważ Bóg widział ją. Chciałem też powiedzieć o drugiej konsekwencji tego, że Bóg nas widzi. I jakby z zupełnie troszkę innej części Biblii chciałem przeczytać i o innych osobach mówić, o innych ludziach. Księga Daniela, rozdział 5. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed tym 1000 pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nabukadnesar zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jeruzalemie, a król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wspaniałej ścianie, na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Czytamy dalej, że żaden z wróżbitów, satrapów, chaldejczyków nie był w stanie wyłożyć królowi tego napisu, który ukazał się na ścianie, który napisała ręka, która ukazała się w pałacu i napisała na wapiennej ścianie ten napis. Co robił ten król? On nie tylko ucztował, nie tylko bawił się, ale widzimy, że on pił wino, ucztował, korzystając z tych naczyń, które zostały przywiezione z Jerozolimy, kiedy świątynia Boża została złupiona. I te przybory, naczynia, puchary, to wszystko, co było święte, co było przeznaczone do służby Bożej, co miało być używane jako święte tylko i wyłącznie do służby Bożej. Nie tylko znalazło się to w użytku, nazwijmy to, pospolitym, nie tylko, ale wręcz służyło to do biesiady, do picia wina. Prawdopodobnie wszelaka rozpusta się tam też działa i czytamy, że chwalili przy tej okazji bogów ze złota, srebra, żelaza, drewna i kamienia. No ale przede wszystkim ten król postępował tak, jakby Boga nie było. On nie wierzył w to. On znał tylko takich bogów, o których tutaj czytamy. Takich znał bogów. Bogów, którzy nie widzą. Bogów, którzy nie słyszą. Którzy są zrobieni z kamienia, z metalu, z drewna. On takich znał bogów. I takiego uważał Boga izraelskiego również. Za takiego właśnie uważał Boga izraelskiego. Za Boga, który po prostu nie widzi. Ale to jest właśnie ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Skoro Bóg nas widzi, to w związku z tym my nie możemy żyć tak, jak nam się podoba. Nie możemy żyć w grzechu. Nie możemy żyć dla siebie samych, ponieważ Bóg nas widzi. On zna każdy nasz uczynek. On wie wszystko o nas. W Księdze Objawienia czytamy o księgach, w których są napisane wszystkie nasze uczynki. To jest ta wizja sądu ostatecznego w 20 rozdziale, werset 11. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. To, co było napisane w księgach, tak zostali osądzeni. A więc całe nasze życie, ono jest opisane w jednej z tych ksiąg, które są u Boga. Tak? Nic się tam nie może ukryć. Tak jak czasami ludzie opowiadają, że mieli jakieś przeżycie takie, że stawali twarzą w twarz ze śmiercią, coś tam się działo w jakimś niebezpieczeństwie i tak wielu tak osób opowiada coś takiego, że tak i że taki film ze swojego życia zobaczyli, prawda? Zobaczyli film ze swojego życia, przypomnieli sobie całe swoje życie. I prawdopodobnie przypomnieli sobie właśnie różne swoje grzechy, różne swoje winy, również różne swoje rzeczy, które źle uczynili. Nasza zawodna pamięć to pamięta. Co dopiero niezawodny Bóg. Bóg jest tym, który nas widzi i w związku z tym nie możemy myśleć, że cokolwiek się przed Nim ukryje. Nie możemy sądzić, że czasami ten król akurat grzeszył publicznie. On grzeszył przed wszystkimi, bo on myślał, że Bóg go nie widzi. Że Bóg nie jest Bogiem, który widzi. A czasami ludzie grzeszą może nie publicznie, ale gdzieś w ukryciu. Bo też sądzą, że Bóg tego nie widzi. No, ludzie tego nie widzą, tak? Ludzie tego nie widzą, ale nie do końca też dowierzają. Może raz się udało, może drugi nic się nie stało, może trzeci nic się nie stało. Trzeci raz zgrzeszyłem, czwarty nic się nie stało. No jakoś to wszystko, nic się nie wali, nic się nie sypie. Wszystko jakoś to dalej idzie. No ale jest ten, który jest Bogiem, który widzi. Jest ten, którego oczy są jak płomienie ognia, prawda, i przed którego żarem, który jest jak słońce na niebie i nic się nie ukryje przed nim. I widzimy, że jest też tam druga księga. I ta pierwsza księga, ona nam mówi o sprawiedliwości Bożej. Ona nam mówi o naszych grzechach. Ona nam mówi o sądzie Bożym. Ale czytaliśmy tam o jeszcze jednej księdze. Księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta. Widzimy, że jest druga księga, księga żywota. I czytamy, że osądzeni zostali ci, którzy nie zostali wpisani do księgi żywota. A Pan Jezus kiedyś powiedział do swoich uczniów, kiedy ci byli podekscytowani, cieszyli się, że mogą wyganiać demony, że są im podległe złe duchy. Pan Jezus powiedział, nie z tego się cieszcie, ale cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w księdze żywota. No i właśnie chciałem powiedzieć, że jest też ta księga żywota, że jeśli nasze imiona będą napisane w księdze żywota, to co jest napisane w tamtej księdze traci moc, traci znaczenie. A ta księga żywota mówi nam o Bożej łasce, mówi o Bożym miłosierdziu, mówi o ofierze Syna Bożego, który przelał świętą krew swoją za nasze grzechy, dla zbawienia naszego, który wziął karę, która się należała mnie i Tobie na siebie. On wziął to wszystko i cierpiał za nas po to, byśmy my mogli być zbawieni. Po to, żeby każdy człowiek dzisiaj mógł ukorzyć się przed Bogiem. Żeby mógł wyznać swoje grzechy, żeby mógł po prostu paść przed Nim i powiedzieć: Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Królem, ja chcę już dłużej żyć, dalej w swoim życiu ja chcę już żyć z Tobą. I wtedy właśnie nasze imiona zostają wpisane do Księgi Żywota. Wtedy już nie ma znaczenia. Wszystko to, co było napisane o nas w tej pierwszej księdze, wszystko to już traci znaczenie, traci moc. Ta księga żywota jest o wiele, wiele ważniejsza. I wracając do tej historii o Danielu z księgi Daniela, ponieważ jeszcze Daniela tam nie było na razie, ale przeczytajmy od wersetu 17. Wiemy, że znaleziony tam został człowiek, znaleziony został Daniel, który potrafił wyłożyć, ponieważ żył z Bogiem, ten napis. I od wersetu 18. Królu, Bóg Najwyższy dał królestwo wielkie, chwałę i dostojeństwo Twojemu Ojcu Nabukednaserowi, a przed wielkością, której On ma, udzielił wszystkie ludy, plemiona i języki drżały i lękały się Go. Bo kogo chciał zabijał, kogo chciał zostawiał przy życiu, kogo chciał wywyższał, a kogo chciał poniżał. Lecz gdy Jego serce wyniosło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę. I został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego, zamieszkał z dzikimi osłami, karmiono go trawą jak bydło i jego ciało było zraszane rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce. Czytamy o tym, że ojciec Baltazara miał takie sytuacje, miał taką sytuację w swoim życiu, że uniżył się przed Bogiem. A ty, jego synu, Baltazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko widziałeś. Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni, a ty, twoi synowie, twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą, ani nie słyszą, ani nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. A oto napis, który został wypisany. Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Widzimy, napis został wyłożony królowi i król zobaczył, że Bóg jest tym, który widzi, że Bóg jest tym, który waży człowieka i że znalazł go lekkim. Bóg jest tym, który sądzi, ale czytaliśmy, że jest też ta księga żywota. Jest możliwość, żeby się przed Bogiem ukorzyć. I tą możliwość wywalczył dla nas, tą możliwość wyjednał dla nas Syn Boży, Jezus Chrystus, przelewając swoją świętą krew. I chwała Mu za Jego świętą krew, poprzez którą omijamy ten sąd Boży, omijamy gniew Boży. Przychodzimy do Boga i korzymy się przed Nim.
Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów o tym, że Bóg działa w sposób zaskakujący. Że Królestwo Boże jest kierowane zasadami, które nas zaskakują. Wiecie, kiedy ja się nawróciłem, kiedy Bóg okazał mi łaskę, że mogłem się nawrócić, to ja byłem zaskoczony, że się nawróciłem. Nie wiem, czy wy byliście zaskoczeni, może ktoś myślał, że jemu się należy, albo oczekiwał na ten moment, ale ja byłem zaskoczony, że coś takiego zaistniało w moim życiu, że Bóg dotknął mojego serca, ale po raz drugi byłem zaskoczony, kiedy czytając Słowo Boże, zobaczyłem, właściwie Bóg mi pokazał, że Królestwo Boże działa na całkowicie innych zasadach niż to, co ja do tej pory znałem. Że Królestwo Boże działa w sposób zaskakujący, wręcz niemożliwy, nieprawdopodobny dla cielesnego człowieka. Wiecie, dzisiaj chciałbym zacząć od takiej historii, od historii człowieka, który w oczach ludzi był człowiekiem małym, nieistotnym, przegranym, którego życie jak gdyby z góry było skazane na niepowodzenie. Jako dziecko pokrzywdzony przez los, dzisiaj byśmy powiedzieli kwintesencja nieszczęść, chodzące nieszczęście, że nic z tym człowiekiem już nie można było dla tego człowieka zrobić. Młodzież pewnie powiedziałaby, że całe życie miał pozamiatane, a więc to nie chodzi o to, że miał czysto w życiu, ale że wszystkie możliwości zostały zmiecione sprzed jego nosa. Został z niczym, został poraniony, nieszczęśliwy i samotny. I chciałbym powiedzieć, nie wiem, czy już się domyślacie, o kim dzisiaj będziemy mówić. Będziemy mówić o Mefiboszecie. Mefiboszet, syn Jonatana. I chciałbym przeczytać z drugiej księgi Samuela, z czwartego rozdziału, czwarty werset. A Jonatan, syn Saula, miał syna kulawego na obie nogi. Gdy bowiem miał 5 lat, z Jezreel nadeszła wtedy wieść o śmierci Saula i Jonatana. Zabrała go jego piastunka, aby uciekać, lecz w pośpiechu tej ucieczki on wypadł jej i przez to okulał. Nazywał się Mefiboszet. A więc widzimy dziecko, 5 lat. Młody chłopaczek, Nie dość, że stracił dwie najważniejsze osoby w swoim życiu. Stracił swojego ojca, stracił swojego dziadka. Wiecie, tam dalej jak byśmy poczytali, to zobaczylibyśmy, że skrytobójcy zamordowali jego wuja. I żeby tego było mało, to jeszcze miał nieszczęśliwy wypadek podczas tej ucieczki i okulał nie na jedną nogę, ale okulał na obie nogi. A więc w tamtych czasach, w takim położeniu było to po prostu... No dzisiaj też sytuacja nie do pozazdroszczenia. Wiecie, polityka tamtego okresu była taka, że kiedy... Ja nie wiem, może mówiłem już to kiedyś, że kiedy jedna dynastia upadała, to ci, którzy przychodzili, ta następna dynastia, czy jacyś uzurpatorzy, oni wycinali w pień tych, którzy zostali jeszcze z tej upadającej dynastii. Czy to dzieci, czy jakichś tam pociotków. Wtedy sprawę załatwiało się krótko. Przychodzili oprawcy i po prostu zabijali tych wszystkich. Dlatego też widzimy, że piastunka, która była w tym książęcym domu jako służąca, ona wiedziała, że jakie mechanizmy są tamtej polityki. Wiedziała, że musi to dziecko zabrać, jak najszybciej z tym dzieckiem uciekać, ponieważ ci, którzy że tak jak jego wujka, mogą przyjść, nawet jacyś tam jego najbliżsi współpracownicy przyjść i zabić tego Mefiboszeta. Więc zabrała go do miasta, wiemy, że zabrała go do miasta Lodabar, do domu Machira. I później o Mefiboszecie w Biblii jest przez długi czas, jest cisza, nie wiemy, co się z nim dzieje. Wiemy tylko, że był w tym mieście Lodabar. I przechodzimy do 9 rozdziału drugiej księgi Samuela. Tak, druga księga Samuela, 9 rozdział. I będziemy czytać ten 9 rozdział. Pewnego razu Dawid spytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida, król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on powiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą. A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana kulawy na obie nogi. I zapytał król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amiela w Lodabar. I posłał król Dawida i zebrał go z domu Machira, syna Amiela z Lodabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon, a Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziada. Ty sam zaś będziesz siadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula i rzekł do niego, wszystko co należało do Saula i do całego domu daję synowi twojego pana, a będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie, i twoi słudzy, i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. I może 13. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdy siadał po wszystkie czasy u stołu króla, był zaś kulawy na obie nogi. Wiecie, kiedy czytam ten fragment Bożego Słowa, to tak bardzo mogę się z nim utożsamić. Wiecie, ta historia, no może nie słowo w słowo, tak, ale myślę, że wielu z nas mogłoby tą historię tak przyłożyć do swojego życia i zobaczyć, że też kiedyś byliśmy takimi Mefiboszetami. Byliśmy ludźmi, którzy byli pozbawieni wszelkich możliwości, jakiejś wszelkiej nadziei, a oto stał w naszym życiu się cud. Bóg nas pociągnął do siebie, mogliśmy doznać Jego miłosierdzia, przebaczenia i staliśmy się nowymi ludźmi. Wiecie, to jest wspaniała historia, ale popatrzmy na ten pierwszy rozdział, że pewnego razu Dawid zapytał, czy jest jeszcze ktoś w domu Saula, komu mógłbym wyświadczyć przysługę. Jest to czas, kiedy Królestwo Izraelskie pod panowaniem Dawida przeżywa taki względny spokój. Tak? Wiemy, że jeszcze przed Dawidem jeszcze będzie wiele trudnych chwil. Ale na ten czas w tym królestwie panuje względny pokój. Dawid dostał wytchnienie od wrogów zewnętrznych, ale także od wrogów wewnętrznych. Może skupić się na relacjach ze swoimi bliskimi, na relacjach z Bogiem, na to, aby to królestwo było mocne, umocnione. Na tym może się skupić, ale przychodzi taki czas, że Dawid siada i jak gdyby wraca myślami do tego, co było kiedyś. Przypomina sobie czasy, kiedy chował się w jaskini Adulam. Znamy tę historię. Wierzę, że nie muszę tego czytać, bo wszystko to wiemy. Kiedy ścigał go Saul, kiedy przeżywał te wszystkie inne historie, kiedy pisał psalmy i w tych psalmach wylewał swoje serce przed Panem, on w tym momencie zaczyna sobie to wszystko przypominać. I przypomina sobie wtedy swojego największego przyjaciela, Jonatana. Dawid miał przyjaciela Jonatana. Nie miał później już takiego przyjaciela, jakim był Jonatan dla niego. Nie czytamy o tym w Słowie Bożym, żeby Dawid zaprzyjaźnił się z kimś tak, jak zaprzyjaźnił się z Jonatanem. I wierzę, że ta przyjaźń Dawida i Jonatana jest takim typem przyjaźni Chrystusa z nami i nas z Chrystusem. Że tak mocno oni siebie miłowali, że nawet po wielu, wielu latach, kiedy Jonatan był już dawno w grobie, Dawid o nim pamiętał i pamiętał słowa, które wypowiedział Jonatan. Błogosław moją rodzinę, kiedy ja zejdę do grobu, nie zapomnij o mnie. Nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mojej rodzinie. I Dawid nie zapomniał o rodzinie Jonatana. To jest coś niesamowitego, coś wspaniałego, taka przyjaźń, którą powinniśmy mieć w Kościele. Taka przyjaźń, którą powinniśmy darzyć siebie nawzajem. To jest taki wzór, do którego powinniśmy zmierzać. Przyjaźń Dawida i Jonatana. I wiecie, z punktu widzenia normalnego człowieka, normalnego funkcjonowania królestwa, taka przyjaźń wtedy nie miała szansy zaistnieć. To było coś nieprawdopodobnego. Jonatan, przecież on był synem króla, a więc następcą tronu. Dawid nie pochodził z rodu królewskiego, nie pochodził z królewskiej linii. Był czym? Kim był? Uzurpatorem. Tak? Dzisiaj tak by go nazwali. On po prostu skądś tam pochodził. Tak? Nie należało mu się królestwo. Królestwo należało się Jonatanowi. A więc jakaż przyjaźń między tymi dwoma ludźmi? No żadnej przyjaźni. Wiecie, z punktu widzenia właśnie dbania o swoje interesy, Jonatan powinien zabić Dawida. Zabić go i mieć spokój. I już nie ma tego, który tam będzie pretendował do tego tronu. Ale Jonatan był człowiekiem, który szukał Boga, który był blisko Boga. I on tam jest takie wyznanie, wiecie, w pierwszej księdze Samuela, że ja wiem, że to ty jesteś, ty będziesz królem, że Bóg ciebie namaścił i ciebie wyznaczył na króla. Wiecie, naprawdę coś niesamowitego, że Bóg może połączyć dwóch ludzi ponad jakimiś, nie wiem, ponad polityką, ponad interesami, ponad tym wszystkim, co powinno ludzi dzielić. Bóg może ludzi połączyć i wlać w serca tych ludzi niesamowitą miłość i przyjaźń. I wierzę, że to dzieje się w Kościele. Że takie rzeczy, takie cuda dzieją się w Kościele. I Dawid pyta się, czy jest jeszcze ktoś? Czy jest jeszcze ktoś w domu Saula? Nie mówi, czy jest ktoś znaczny, czy jest ktoś bogaty albo może wpływowy, czy w domu Saula może został jakiś bankier, z którym możemy teraz jeszcze mieć jakieś relacje i korzyści? Tego nie mówi. Mówi, czy jest jeszcze ktoś, ktokolwiek, żeby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na jego, na Jonatana. Wiecie, jest tutaj taka postać, Syba, sługa. No ta postać jest taka sobie, żeby za dużo nie powiedzieć, tak? I on mówi, no jest tam taki jeden, Mefiboszet, mieszka daleko, ale panie, on jest kulawy na obie nogi. On tam ci splendoru nie przyda w tym królestwie. Ja bym go nie brał. No, wiecie, tak mniej więcej tutaj z Bożego Słowa możemy zobaczyć, że ta rozmowa, wiecie, jakby w tym kierunku szła, że no ten kulawy człowiek to, no jak gdzie to nie dla niego takie Jeruzalem, nie dla niego pałace, nie dla niego ucztowanie przy królewskim stole. No znalazłbyś sobie kogoś postawniejszego, to już może prędzej, ale nie taki człowiek jak Mefiboszet. Wiecie, myślę, że wielu z nas mogło też doświadczyć czegoś takiego, że o nas ktoś tak mówił kiedyś, że z niego to już nic nie będzie, że ten to już taki ostatni, że no po prostu taki Mefiboszet, kulawy, z nim to już po prostu nikt nie będzie chciał mieć nic wspólnego. Ale zobaczcie, że Dawid na to nie patrzył. Dawid chciał wyświadczyć łaskę Mefiboszetowi. On poszedł po prostu za łaską, za tym, co głosił wiele, wiele lat później, kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię. Pan Jezus właśnie przyniósł łaskę, zaczął głosić łaskę. Zaczął głosić przebaczenie. Wiecie, i Dawid tutaj w tym fragmencie idzie drogą łaski. Nie idzie drogą polityki i takiej, wiecie, nie idzie z myślą tamtych czasów, żeby wybić tych wszystkich, którzy byli z tego obcego, z tego jakby konkurencyjnego rodu. Ale idzie drogą łaski względem Mefiboszeta. I Mefiboszet, gdzie on jest, pyta się. I Syba odpowiedział, mieszka w domu Machira, syna Emiela, w Lodabar. Wiecie, trochę wziąłem, poczytałem na temat tego Lodabar. Ciężko to jakoś przetłumaczyć na język polski. Tam tłumacze się zmagali. Wiecie, ja nie jestem językoznawcą, więc powiem tak, że to Lodabar to znaczy jakieś miejsce bez pastwisk. Tam, gdzie owce się nie mogą najeść. A więc zobaczcie, gdzie on mieszkał, ten nieszczęsny człowiek, który miał na imię Mefiboszet. Zobaczcie, nie dość, że był kulawy, że był tak pokrzywdzony przez los, to jeszcze zamieszkał w mieście, które nazywa się, gdzie nie można się nakarmić, gdzie nie można napaść swoich owiec. A więc już to już całkowicie, już takie jak gdyby powiedzielibyśmy, żadnej przyszłości. I jeszcze mieszkał w domu Machira, sprzedanego. Jeszcze mieszkał w domu sprzedanego. Kulawy, głodny, gdzieś na końcu świata, byśmy powiedzieli, w domu sprzedanego. I tak wyglądało na przykład moje życie. Tak, ja tutaj mogę spokojnie się z tym utożsamić, wiecie. Dokładnie tak wyglądało moje życie. Bez nadziei, gdzieś po prostu pogubiony, kulawy, bez żadnego ratunku. Ale tak jak tutaj mamy napisane, Bóg mnie znalazł. Dawid posłał swoje sługi po Mefiboszeta. Wiecie, kiedy ci słudzy przyszli do Mefiboszeta, zastanawiałem się, co ten Mefiboszet mógł sobie pomyśleć. Co to się dzieje, że król posłał po mnie, że przyszło wojsko po mnie? Wiecie, zapewne sobie pomyślał, że to już koniec mojego życia, że w końcu mnie Dawid znalazł, w końcu wytropił, gdzie jestem i tak jak to jest w zwyczaju, zaraz mnie zabiją. Ale czytamy tutaj, że tak nie było. I wiecie, to też mi pokazuje, że był taki moment, w którym Bóg mnie znalazł. Wiecie, że przyszedł taki moment, kiedy Bóg mnie znalazł i musiałem stracić wszystko. Wiecie, tak jak ten Mefiboszet. Myślał, że już teraz straci wszystko. Nie dość, że był kulawy i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze przyszli mu zabrać jego życie. Wiecie, i w takim stanie też Bóg mnie znalazł. I musiałem oddać to wszystko, co wydawało mi się, że miałem, żeby wejść do Królestwa Bożego. Żeby wejść z czystym, jak gdyby, kątem do Królestwa Bożego. I on tutaj robi takie wyznanie, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. I w pewnym sensie ja też tak czułem się, jak taki zdechły pies, jak człowiek, na którego nie warto w ogóle zwrócić uwagę, nie warto w ogóle z nim mieć żadnej relacji. Tak wyglądało moje życie, ale Dawid wyświadczył łaskę i czytamy, że zaprosił go do swojego stołu. Zaprosił go do królewskiego stołu i dał mu obietnicę, że będziesz przy tym stole jadał po wszystkie swoje dni. Wiecie, Bóg dał nam takie zaproszenie, dał tobie i mnie zaproszenie do swojego stołu. I co my dzisiaj z nim zrobimy? To jest ważne. Co my dzisiaj z nim zrobimy? Czy przyjmiemy to zaproszenie na tą wspaniałą ucztę? Czy będziemy próbowali się z tego jakoś wymówić? Po wszystkie dni możemy jadać u królewskiego stołu, jak każdy z synów królewskich. Jest to wspaniałe, to, co przygotował nam Bóg. Dla tych, którzy Jego szukają, dla tych, którzy chcą chodzić z Jego drogami. Wiecie, tak jak powiedziałem na początku, było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, że się nawróciłem. Wiecie, ja pamiętam ten moment, kiedy się nawróciłem, pamiętam dzisiaj, do dzisiaj, choć minęło już wiele lat. I wiecie, znając swoją pamięć, już powinien dawno tego nie pamiętać, bo czasami patrzę na kogoś i się zastanawiam, jak on ma na imię, a przecież widujemy się prawie co dzień, tak? Ale tamten moment wyrył się tak głęboko w moją pamięć, tak mi się utrwalił, że dokładnie pamiętam szczegóły, w co byłem nawet ubrany, gdzie byłem i kto był wkoło mnie. To było tak niesamowite i zaskakujące wydarzenie. Ale nie dość tego, bo wiecie, następnym zaskoczeniem to było to, co później się jeszcze działo w moim życiu. Wiecie, ja jak gdyby swoje życie z Bogiem zacząłem od tego, że no, miałem tylko jedno pragnienie. Chciałem być wolny. Chciałem być wolny. Byłem człowiekiem związany różnymi nałogami. I takim jedynym pragnieniem, nie przyszedłem do Boga, nie wiem, z jakąś wielką listą, że chcę być piękny, młody, bogaty, nie wiem, elokwentny, taki wiecie, nie miałem nic takiego. Miałem tylko jedno, chciałem być wolny. I jakież było moje zaskoczenie, że to, co ja myślałem, że jest wolnością, okazało się, że Biblia mówi, że to jest co innego. I co ja myślę, no jak to, Panie? No przecież ja miałem trochę inaczej. Ja myślałem, że wolność to jest o tak, o, że teraz Ty mnie uwolnisz, ja już nie będę brał narkotyków, nie będę robił jakichś złych rzeczy, ale będę sobie taki wolny, będę mógł robić, co będę chciał. Ale Słowo Boże mówi, że jeśli chcesz być człowiekiem wolnym, to co musisz zrobić? No musisz stać się kim? Niewolnikiem. Jak mi to nie pasowało? No jak ja tego nie mogłem przejść? No mówię, no jak to, Panie? No to co to za wolność, skoro ja muszę być niewolnikiem? I jakaż to wolność? I wiecie, był taki czas, że ja takie sobie, wiecie, człowiek młody podówczas, kilka tygodni nawrócony, no może ze dwa miesiące, no to wiecie, chyba sami pamiętacie, jakie mieliście pytania do Boga. No wybaczcie, ja miałem takie głupie, no ale miałem. No i tak się jakoś nie mogłem z tym, wiecie, zebrać jakoś. No mówię, Panie, no to już całkiem jakoś nie tak. I pamiętam, jak sobie siedziałem, byłem w ośrodku, jak tam słoneczko takie zaświeciło i tak właśnie na temat tej wolności tam wtedy rozmyślałem i mówię, ach, taki wolny jestem już, tak bym sobie pojechał do takiego Kazimierza, posiedział gdzieś. Wiecie, takie miałem zrozumienie wolności. Wiecie, ja tam do tego Kazimierza nigdy, znaczy się, no jeździłem, tak, ale ja nie byłem jakimś koneserem renesansu, tak, tak jak to ci, co tam z Warszawy co tydzień są. Byłem tam parę razy w życiu, nigdy mnie tam nie interesowało, co tam jest w tym Kazimierzu. Jeździłem tam tylko, żeby sobie na ławce posiedzieć w spokoju. Ale wiecie, miałem takie wyobrażenie wolności, że sobie tam pojadę do tego Kazimierza i taki wolny będę. Będę siedział sobie na ławeczce, oczywiście nie będę brał, wszystko będzie okej. Jakże to było inne, jakieś takie naiwne, dziecinne wyobrażenie wolności niż to, o czym mówi Biblia. Chociażby list do Galacjan, 5:13, 13 werset. A więc, żeby być człowiekiem wolnym, musisz stać się niewolnikiem Chrystusa. Jeśli chcesz prawdziwie być człowiekiem wolnym, służyć Jezusowi, musisz stać się Jego niewolnikiem. To była pierwsza rzecz, która zaskoczyła mnie w Królestwie Bożym. Wiecie, i tych rzeczy było mnóstwo. Chociażby to, że wiecie, wychowałem się w takim towarzystwie, gdzie zawsze dominowała siła, tak? Nie było tam takiej łagodnej rozmowy, łagodnej gadki, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Wszyscy chcieli z kimś rozmawiać z pozycji siły. I to, co mnie następnie uderzyło, to to, że żeby być silnym, to trzeba być słabym. Kiedy zacząłem studiować Pisma Pawła, kiedy zacząłem zastanawiać się nad tym, to Paweł tam pisze, że lubuje się w swoich słabościach. A ja się zlubowałem, wiecie, w takiej twardej mowie, w mięśnie to nie za bardzo miałem, teraz mam tylko ten, ale wiecie, to człowiek taki twardy chciał być, taki nie do złamania. A Królestwo Boże jest całkiem inne. I Paweł był człowiekiem, który lubował się w swoich słabościach. Wiecie, gdzie poszedł, to tam Pawła, no dzisiaj by młodzież powiedziała, oklepali, tak? Obili Pawła, wyszydzili. I on się w tym lubował. Ale dlaczego? Dlatego, że wtedy moc Boża mogła ujawnić się w jego służbie. Moc Boża mogła się wtedy ujawnić w niego, w jego służbie. Trzecia rzecz, która była dla mnie wielkim zaskoczeniem, to to, że chrześcijanie patrzą na to, co niewidzialne. Wiecie, ja zawsze byłem człowiekiem, no dzisiaj byśmy powiedzieli chyba pragmatyk, nie wiem, czy dobrze użyłem tego słowa. Jak dotknąłem i jak mi zadzwoniło w kieszeniach, to wiedziałem, że mam, tak? A jak mi ktoś mówił, że coś tam jest, ale ja tego nie widzę, no to dla mnie tego nie było. I wiecie, zauważyłem, że chrześcijanie patrzą na to, co niewidzialne. Oczekują czegoś, czego nie widać. I to było dla mnie kolejnym zaskoczeniem. Drugi list do Koryntian, gdyby ktoś chciał zerknąć sobie, drugi list do Koryntian, 4:8, może otworzymy. Jak już jesteśmy przy tym liście. Cztery osiemnaście. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. A więc patrzymy na to, co jest wieczne, naszymi oczami, które są oczami wiary i oczekujemy to, co ma nadejść, to, czego jeszcze nie widać. List do Hebrajczyków, 11:1-3, tam mamy definicję wiary, tam możemy sobie dokładnie jakby to scalić, te wersety i zobaczyć, dlaczego my patrzymy na to, czego nie widać. Dlaczego za tym podążamy, a nie za tym, co widać? Pielgrzymujemy w wierze nie w oglądaniu. To była ta następna rzecz. Wiecie, Biblia też mówi, że tak może sparafrazuje, że czym więcej rozdasz, tym będziesz więcej miał. Tak jest? To jest prawda Boża? Taka prawda jest biblijna? Czy ja sobie to wymyśliłem? Czym więcej rozdasz, tym więcej będziesz miał. No, wiecie, kiedy ja zacząłem się nad tym zastanawiać, to zawsze mi wychodziło, że no, czym więcej rozdam, tym będę miał mniej, tak? Bo do tej pory tak było. Jak coś komuś dałem, to już tego nie miałem, bo ktoś inny to miał. Ale kiedy zacząłem czytać Boże Słowo, kiedy zacząłem, wiecie, tak się wgłębiać i Bóg zaczął mnie dotykać, wiecie, to Bóg mi to objawił, że wiecie, ludzie często patrzą tylko na to, co tracą, tak? To, co dają. Ale nie patrzą na to, co ma dla nich Bóg. Wiecie, takim drugą jakby pułapką czy błędem jest to, że jeżeli myślimy, że o, dajemy pieniądze tu, tam, tak, to Bóg nam też da pieniądze. Tak jakby Bóg był bankierem albo jakąś, nie wiem, instytucją pożyczkową, tak? To nie tak działa. To Bóg tak królestwo, to nie jest ekonomia Królestwa Bożego. Wiecie, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeżeli dajemy ochotnie, jeżeli dajemy ze swojego serca, nie oczekujemy, że Bóg nam zwróci to, tak? A jeżeli dajemy tylko po to, żeby i z takim oczekiwaniem dałem, to Bóg mi teraz da, to najprawdopodobniej ci nie da. Wiecie, ta waluta, która jest w obiegu w Bożym Królestwie, to jest waluta ochotna. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Dalej się doczytałem, że mądrość możemy zyskać przez co? Przez głupotę. Zgodzicie się z tym? 1 Koryntian 1,18. Skoro, może 21, bo tu jest cały ten fragment od 18, może 1,21, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a więc Żydzi idą całkowicie w innym kierunku, a Grecy mądrości poszukują, idą całkowicie w innym kierunku. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. A więc widzimy, że mądrość Boża zaczyna się wtedy, mądrość w ogóle, zaczyna się wtedy, kiedy my idziemy za Bogiem. Że, wiecie, dla ludzi tego świata, to, że my dzisiaj się tutaj zgromadzamy, że czytamy tą oto księgę, wiecie, wielu by ją położyło na półkę z napisem fantasy czy jakiejś science fiction, tak? Zresztą przed nawróceniem sam bym ją tam włożył. Dla wielu zwiastowanie o Jezusie jest głupstwem, jest czymś, na co w ogóle szkoda czasu, ale wiecie, dla nas jest to Bożą mądrością, dlatego że ta księga zmieniła moje życie. Nic innego nie było w stanie zmienić mojego życia, a próbowało wielu. I próbowali i profesorowie, i światłe umysły tamtych czasów, w których, no wiecie, ja tam żyłem i robiłem różne rzeczy. Niestety, ich mądrość zawiodła, nie dali rady. A wiecie, ta księga, z której ludzie się śmieją i to, co jest tutaj zapisane, zmieniło całkowicie moje życie i nie tylko moje, ale skoro tutaj siedzicie, to także zmieniło i wasze życie. A więc to też było dla mnie zaskoczeniem. Wiecie, mógłbym tutaj wymienić naprawdę wiele, wiele takich historii ze swojego życia, ale nie chciałbym tutaj przeciągać też, tak? Powiem może chociażby coś takiego jak wielkość przez uniżenie. Tak? Myślę, że to też było dla nas pewnego rodzaju zaskoczeniem, rzeczą taką nieprawdopodobną, że no to tak działa Królestwo Boże, że wiecie, no chciałbym być kimś tam, no to, nie wiem, takim znaczącym w tym zborze, jakiś tam głos, żeby mój się liczył, tak? Tak niby skromny, a wielki. A Biblia mówi, że jeżeli chcesz być wielki, jeśli chcesz przewodzić, to co musisz zrobić? Musisz uniżyć samego siebie. List do Filipian, drugi rozdział. Nie wiem, który werset, ale tam jest opisane o uniżeniu się Chrystusa, tak? Uczniowie wiedzieli, że Chrystus jest ich Panem, że jest Zbawicielem. Wiedzieli, że jest osobą, któremu oddaje się cześć, a Chrystus tam mówi i też się Paweł pisze w tym liście o Chrystusie i uniżył samego siebie. I uniżył samego siebie i wyparł się tej należnej chwały, która mu się należała. Wiecie, a my tak często próbujemy jak gdyby wspinać się na te wyżyny bez żadnego uniżenia, wspinać się po prostu za wszelką cenę, aby być tylko wyżej od kogoś tam, od drugiego. A więc widzimy, że wielkość jest poprzez uniżenie. Jeżeli chcesz być wielki, stań się najmniejszym w Kościele, stań się sługą. Kiedy Jezus był z uczniami, przepasał się prześcieradłem i umył uczniom nogi. Rzecz nieprawdopodobna. Pan i mistrz umył swoim uczniom nogi, ale pokazał to był wzór. Jeśli chcecie być pierwsi, to uniżcie samego siebie. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Jest to taka torpeda w tankowiec. Życie przez śmierć. Kto chce zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie dla mnie, zyska je. Kto chce zachować życie swoje. Moi drodzy, o cóż bardziej się troszczymy, jak nie o swoje życie? Chyba każdy z nas dba o swoje zdrowie. Wiecie, no i jesteśmy po prostu ludźmi, którzy chodzą do lekarza, kiedy jesteśmy chorzy, modlimy się, tak? Dbamy o swoje zdrowie. A Biblia mówi, jeżeli chcesz swoje, jeśli po prostu chcesz żyć, to musisz stracić swoje życie. Ale też nie mówi tutaj o naszym tym fizycznym, tak, życiu. Ale mówi o tym, za czym kiedyś szedłeś. O tym, o po prostu pewnych wartościach, które miałeś w swoim życiu. Musisz to stracić. Musisz być gotowy na to, żeby to wszystko umarło, żeby to wszystko odeszło. Twoje myślenie, twoja filozofia, twoje wartości. To wszystko musi być złożone na ołtarzu. Abyś ty mógł żyć. Abyś ty mógł żyć nie z jakimś polepszonym życiem, innym, ale żebyś mógł żyć całkowicie nowym życiem, które daruje ci Chrystus. I to zaskoczenie to było chyba takim największym zaskoczeniem, które jako młody wierzący, ale to też nie jest tak, że wiecie, to mnie zaskoczyło tylko raz, tak? Że te wszystkie sprawy, o których dzisiaj powiedziałem, to było tylko jednorazowe zaskoczenie i później ja to wszystko przerobiłem, mam to. I teraz się dzielę z wami, bo wiele z tych rzeczy, o których powiedziałem, wiecie, ja w tym kuleję, nie domagam, Bóg mnie napomina, Bóg mnie jak gdyby z powrotem naprowadza na te właściwe tory. Bo gdyby tak nie było, to pewnie Bóg by mnie stąd już zabrał, bo by powiedział, że taki święty jesteś, że już tutaj nic z tobą się nie da zrobić. Idź tam razem, idź tam do nieba, tak? Ale tacy nie jesteśmy. Nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy perfekcyjni i dlatego, wiecie, mamy Boże Słowo, abyśmy mogli do Niego wracać, abyśmy mogli, wiecie, na nowo być zaskakiwani, że to rzeczywiście, że Królestwo Boże rzeczywiście nie działa tak, jak ten świat, że działa całkiem inaczej, działa na swoich zasadach. kieruje się swoimi prawami, prawami Królestwa Bożego, nie prawami tego świata. I oby, wiecie, to wszystko utkwiło nam na jak najdłużej w naszej pamięci, w naszym sercu, abyśmy mogli jakby wracać do tego, kiedy będziemy rozmyślać nad Bożym Słowem, żebyśmy mogli wracać do tego i mówić, rzeczywiście Królestwo Boże działa w ten sposób. I na nowo, wiecie, jakby tak bardziej służyć Jezusowi, bardziej Go kochać, bardziej być efektywnym w Kościele. To jest słowo dzisiaj, wierzę, że dla nas, dla mnie przede wszystkim, ale także i dla każdego z nas. Niech Bóg was błogosławi.